Witam Państwa bardzo serdecznie w ten grudniowy wieczór, późny wieczór, a w studiu gość, ojciec Filip Buczyński. Będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w hospicjum imienia Małego Księcia.
Dobry wieczór, Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Czas tak szybko płynie. Spotykaliśmy się całkiem niedawno, wydawałoby się, a to jeszcze była piękna jesień i słońce wysoko.
Ale mamy pogodę adekwatną do
pory roku.
Pory roku.
I święta coraz bliżej, i czas szczególny. I czas na rozmowę bardzo odpowiedni.
Tak, pozwól, że zacznę od czegoś, co jest doświadczeniem sprzed kilku dni. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, który w kategoriach tak zwanych ludzkich, egzystencjalnych, jest przywołaniem momentu, jak dwie osoby, które się kochają, poczynają nowe życie. We wspomnienie tamtego wydarzenia, czyli Joachim i Anna, jako główni bohaterzy,
rodzice Maryi.
Ten dzień jako symbolicznie wybrany był okazją do tego, żeby ksiądz Mieczysław Puzewicz poświęcił okno życia przy domie Małego Księcia, właściwie w domu Małego Księcia, jako że to jest w części centralnej, troszkę na uboczu, bo to ma być dość intymnie. To miejsce, które oczywiście może wiązać się z przeróżnymi emocjami, bo już sama nazwa Okno Życia wywołuje skrajne emocje, bo emocje, które mamy do polityki państwa, która nie gwarantuje takiej matce, żeby mogła godziwie opiekować się tym dzieckiem, bo i takie sytuacje się zdarzają. Do samej matki, że nie kocha swojego dziecka, bo przecież jak można oddać w cudze ręce dziecko do, nie wiem, ale z drugiej strony pozytywne, że ta matka, która mogła, jak nie w taki, to w inny sposób, jak nie w Polsce, to gdziekolwiek indziej, zdecydować się na aborcję, tego nie zrobiła. Znaczy jest tyle znaków zapytania, ale w tym wszystkim, albo poza tym wszystkim, jest małe dziecko, które przyszło na świat i ma w sobie wolę życia i ma w sobie pragnienie, żeby było ciepło, żeby się najeść, żeby się przytulić. Można by powiedzieć naszym językiem osób dorosłych, żeby kochać i być kochane i żeby spełnić wszystkie potrzeby tego dziecka. I to właśnie Okno Życia ma służyć takiej sytuacji zupełnie ekskluzywnej i wyjątkowej. Jeśli to się wydarzy, a jest to pierwsze Okno Życia w Lublinie.
No właśnie o tym chciałam
jeśli to się wydarzy,
zapytać.
To te billboardy czy różne nośniki, za to również też dziękuję, że możemy o tym porozmawiać, mogą dotrzeć do takiej mamy, która może jest Polką, a może jest Rumunką, może jest Białorusinką, z Rosji, może jest Ukrainką, może jest jakiejkolwiek narodowości. To już jest zupełnie nieistotne. To jest mały człowiek, który potrzebuje pomocy. I jako jakaś ostateczność, ale ostateczność, która jest ogromna doza humanizmu, pochylenia nad człowieczeństwem, które potrzebuje pomocy, to dziecko będzie mogło z naszej pomocy skorzystać.
To dziecko także ma szansę na godne życie. Bo przecież tam zostaje zaopiekowane z psychologicznego punktu widzenia, jak tu wspomniałeś.
Procedury są dość standardowe w takich sytuacjach, bo gdziekolwiek to dziecko pojawi się, a w naszym Oknie Życia na przykład, no to rzecz jasna wtedy trzeba wezwać karetkę, mimo że dziecko za chwilę będzie na oddziale, gdzie będzie lekarz, pielęgniarka, łóżeczko i wszystko to, co jest potrzebne. Natomiast nie znamy tego dziecka i historii życia tego dziecka, więc natychmiast przyjeżdża karetka. Dziecko jest wiezione na oddział pediatryczny czy neonatologiczny. Tu i zależy od tego jeszcze, ile dziecko hipotetycznie, na ile wygląda, ile ma tych dni czy tygodni. I oczywiście jest konieczna również policja, bo to jest jakiś rodzaj dochodzenia, celem których jest sprawdzenie wszystkich zmiennych, które są trochę tajemne, bo tam nie będzie żadnej kamery. Tam nie będzie nic, co by mogło zdradzić tą kobietę, która z tym dzieckiem przyjdzie, bo to jest taki warunek.
Tak jak powiedziałeś, intymne dojście
tak,
do tego
okna. To jest też
okna.
Pewno dla wielu matek. Słyszałem o jednym ze szpitali, gdzie przy głównym wejściu jest Okno Życia. Także do tej pory nigdy jeszcze od lat nikt tam nie przyniósł swojego dziecka. I sam bym nie przyniósł, bo to muszą być spełnione pewne bardzo istotne warunki, a jednym z nich jest właśnie ten rodzaj intymności, żeby ona mogła poza kamerami to dziecko tam położyć, czasami uronić łzę, pożegnać się, życząc temu dziecku, żeby było szczęśliwe przez resztę życia, ale już w innej rodzinie.
Okno Życia stało się faktem w domu Małego Księcia.
jeżeli Państwo będą
przed
przy okazji...
Przed świętami Bożego Narodzenia.
Tak, będą Państwo przy okazji naszego korzystali czy ze stomatologii, czy z rehabilitacji, czy z neurologii, czy z tych poradni, które tam mamy, to przy wejściu głównym zobaczycie taką duży afisz, plakat, właściwie okno życia ze strzałką, która kieruje do tego miejsca, gdzie ono jest. Potem jest druga strzałka, która wskazuje właściwie to okno życia, które jest podświetlone wieczorem. Na tym oknie jest duży błękitny napis oświetlone okno życia, żeby nie było żadnych trudności w dotarciu do tego miejsca. Myślę sobie, że to jest, nie wiem, czy można powiedzieć, znak naszych czasów, czy też to jest tak, że podążamy za potrzebami, które jeszcze jakiś czas temu w ogóle odbiegały od naszych wyobrażeń, że w tym zakresie może być jakaś przestrzeń, w której możemy udzielić pomocy konkretnemu człowiekowi. No, statystycznie to jest, a tych okien życia w Polsce jest 17, z tego udało mi się doczytać. I średnio statystycznie to jest 1,2 dziecka na każde okno życia. Więc nagle się okazuje, że te 18-19 dzieci do 20 rocznie znajduje miejsce, gdzie mogą ocalać i potem wejść w życie kochane, szczęśliwe, a jednocześnie, że te matki, które, czy te kobiety, które tam położą to swoje dziecko, też będą miały takie poczucie, że to, co mogły zrobić na tą chwilę, na ten moment zrobiły, nie krzywdząc tego dziecka. I myślę sobie, że to jest właśnie, no, będą pewno kolejne wyzwania. Będziemy podążali za kolejnymi sytuacjami.
Świat biegnie do przodu, jak
świat
zwariowany.
Biegnie do przodu. I tych zakresów, jeżeli się ma wrażliwe serce i otwarte oczy, albo otwarte serce, bo tak bardzo metaforycznie można to nazwać, nagle się okazuje, że tych grup docelowych to jest strasznie dużo.
Zobacz sercem choć raz. Wystarczy
Zobacz sercem.
No,
Ewo, no, twoja niesamowicie cudowna i wspaniała akcja, gdzie nagle się okazuje, że tych ludzi potrzebujących jest tak dużo, które...
I wcale głośno o tym nie mówią. Czasem napiszą list ze wstydem.
Które czasami wykraczają poza pewne ramy przeróżnych struktur, ustaw, rozdzielników, rozporządzeń, które no, przez to, że określają pewną średnią czy pewien standard, to zawsze czasami zdarzać się może, że wybiegają ponad to, co jest konkretnym doświadczeniem tej osoby, tych ludzi czy tej sytuacji.
Skoro mówimy o takim wsparciu, właśnie takim bardziej materialnym, bo to też jest fragmentem życia i także posługą hospicjum, główny kierunek, właśnie droga, którą wiedzicie od wielu, wielu lat, to jest pochylenie się nad chorym dzieckiem, nad dzieckiem chorym terminalnie, nad dzieckiem odchodzącym, nad jego rodziną, nad wsparciem dla niego, ale też myślicie o jego codzienności. Właśnie przed tym czasem Bożego Narodzenia zapewniacie odpowiedni poziom życia. To jest niebywałe.
Myślę sobie, że to jest tak, że tak nawet jest
o tym się
ewangelicznie,
rzadko rozmawia,
ewangelicznie,
mówiąc
jak chcesz,
na temat hospicji.
Jak ktoś jest potrzebujący, a ja ci powiem, to ja się za ciebie pomodlę, a nie pomogę ci, to jest krzywda i to jest szarganie imienia Pana Boga w takich sytuacjach.
A mogę pomóc na przykład.
No, a mogę pomóc. Albo mogę się zapytać, jak mogę pomóc. Bo to czasami jest tak, że jestem bezradny. A jak się zapytam, jak mogę pomóc, nagle się okazuje, że to jest w zasięgu moich możliwości.
Albo kogoś obok.
Albo dokładnie. Albo w zasięgu możliwości osób, które już powołały jakąś grupę wariatów, którzy no jak to teraz słyszałem na nagrodach wolontariusza roku, jest wariat, oczywiście, szanowni państwo, od słowa wariusz, warii i różny inny. Nie w kategoriach psychiatrycznych, choć różny inny, nie chciałbym, żeby brzmiało pejoratywnie. No, zobaczyłem bandę wariatów, których było kilkunaścioro, którzy byli reprezentantami całej grupy wariatów, którzy przeczesują lasy przygraniczne z Białorusią jako wolontariusze, mając ze sobą wszystko to, co może być jakimś elementem zakresu pomocy. Bo tam i termos z ciepłą herbatą, i leki opatrunkowe, i jakiś koc termiczny. Wszystko to, co może być przydatne temu człowiekowi. I potem słyszałem fragment listu, który napisał właśnie taki odratowany przez takich wolontariuszy, przez takich wariatów, którzy tam po prostu chodzili, no jakby to był wczesna jesień, to jakby jak grzybiarze, chodzili, żeby spotkać tych ludzi, podać im pomocną dłoń, nakarmić, dogadać się językiem ciała, że tak powiem, na mimikę, bo czasami to jest tak, że trudno nawet i po angielsku, bo te osoby mogą też tego języka nie znać. I nagle ten mężczyzna pisze list, mówi, jestem już w Niemczech. Udało mi się przebić przez tą polską granicę. Polacy są wspaniali, ale my tam jesteśmy traktowani zero-jedynkowo, jako ci, którzy chcą krzywdzić. Ale zostaliśmy wrobieni przez jednych i drugich. Jedni nas chcą wypchnąć, a drudzy nas wpychają. I czasami jest tak, że zachowujemy w sposób dramatyczny, bo jesteśmy na granicy wydolności fizycznej i psychicznej. Jak to się czyta i to się słucha i ten człowiek mówi jeszcze na końcu, jak będziesz kiedyś w Niemczech, odwiedź mnie. Jak będziecie chcieli, żebym w czym wam mógł pomóc, jestem pierwszy, dajcie mi znać, ja wam pomogę. Słuchajcie, to się oczy mokre robią od wzruszenia, kiedy nagle w tej całej ciżbie ludzkości, która czasami w gronie kilku czy kilkunastu tysięcy stoi przy granicy, tam jest konkretny Jan Kowalski, przepraszam za skrót myślowy w języku polskim, który jest chyba w najbardziej dramatycznej sytuacji swojego życia, na poziomie również bezradności.
Ale o tej bezradności, ojcze, o tej bezradności to warto podkreślić ten termin, bo w bezradności są rodzice podopiecznych hospicjum, którzy przychodzą do ojca, patrzą w oczy, którzy stukają albo nawet nie wiedzą, gdzie zastukać, bo to różnie się plecie w życiu, tak? Różne są drogi dotarcia do
was. To są sytuacje szczególnie dramatyczne, bo jak
co
w nas
dajecie
jest,
im? Dajecie
nich,
im nadzieję na to?
Jak w nich
to
jest pragnienie spełnienia wszystkich oczekiwań.
Żegodnie,
i tego najważniejszego nie jesteśmy w stanie spełnić, czyli daru życia. Bo to życie no, jak na skoczni, ono zbliża się do tej buli, gdzie trzeba skoczyć w nową rzeczywistość, w nowe życie. Natomiast to, co można zrobić, no to właśnie zrobić wszystko inne, co po ludzku zrobić można. A myślę sobie, że najważniejsze to być. Być z kompetencją, być z człowieczeństwem, być adekwatnie do możliwości, oczekiwań i potrzeb. I być i słuchać, nie oceniać, nie dziwić się niczemu, bo jak się dochodzi do granicy, kiedy rodzic ma pytania bez odpowiedzi w swoim sercu, które zadaje ludziom, Bogu, samemu sobie, to już sama obecność i pomieszczanie w sobie tego bólu i cierpienia jest czymś, co można zrobić i tylko to można zrobić, bo to przecież nie nasze dziecko przychodzi na drugą stronę życia, a rodzic potrzebuje po prostu obecności, w którym jest pełny profesjonalizm. I to jest jakaś tajemnica takiej sytuacji, gdzie nigdy nie można mówić, nic nie można zrobić. Bo to jest, proszę państwa, to jest bzdura. Jak ktoś mówi, nic nie można zrobić, to znaczy, że gdzieś tam ta nasza wyobraźnia pomagania jeszcze musi być poszerzona. Bo nigdy tak nie jest, że nic nie można zrobić. Czasami można po prostu powiedzieć mamie, proszę panią, czy może pani siąść przy swoim dziecku, albo nawet położyć się koło niego, trzymać go za rękę i szeptać mu do ucha, kocham cię, ściskając jego dłoń. Mama mówi, ale dlaczego? Ja mówię, proszę panią, bo to są dwa ostatnie zmysły, które jeszcze docierają do osoby, która odchodzi z tego świata. To jest słowo i to jest dotyk. I ta mama mówi, Boże, to dobrze, że ja to słyszę, bo to jest jeszcze to, co mogę zrobić dla swojego dziecka, to mu powiedzieć, że go kocham i żeby czuł bliskość przez dotyk mojej dłoni. I to jest, myślę sobie, drodzy państwo, to coś, bez czego nie można z tego świata odejść, bo byłoby to dramatycznie w tej bezradności przeżywane przez obie strony. Nawet jeżeli to dziecko oczywiście już nic nie powie, to ta matka wie, zrobiłem dla ciebie wszystko. Czy tata, czy rodzeństwo, bo to czasami jest cały system. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić i mówimy sobie do zobaczenia, mając nadzieję, że się spotkamy.
Tak pięknie ojciec powiedział, mając nadzieję, że się spotkamy, bo z tą nadzieją zostajemy. Te słowa są ogromnie istotne dla tych, którzy pozostają, bo też ogarniacie swoją opieką najbliższą rodzinę, kiedy ukochany syn czy córka powędrują już za siódmą chmurę. No tak mówiła nasza Karolka świętej pamięci.
Tak jak echo brzmi tego, co chwilę wcześniej powiedziałem, że w tym momencie jest coś, co można zrobić, kiedy już ten ostatni oddech został wykonany tu, a pierwszy oddech został wykonany tam. Okazuje się, że szanowni państwo, tu rozpoczyna się nowy etap, kiedy przez te 2-3 lata najpierw trzeba się przygotować do ceremonii pogrzebowych i tutaj myślę głównie o małych dzieciach, żeby dla nich to nie była trauma. I to robimy, szczególnie te dzieci, które nie mają zdolności myślenia abstrakcyjnego, czyli te wszystkie 4, 5, 6, 7-letnie dzieci, dla których śmierć jest czymś odwracalnym i teraz trzeba wyjaśnić to wydarzenie, w którym będą brały udział. I dopiero wtedy rodzic to dziecko weźmie, nie tam jakaś ciocia gdzieś, weźmie to dziecko na pogrzeb, jeżeli to dziecko jest przygotowane. To jest pierwszy element, a potem jest indywidualna albo rodzinna praca w żałobie, żeby móc wejść w żałobę, choć to bardzo boli, a potem z niej wyjść, mając świadomość, że to dziecko zawsze jest w sercu i w pamięci, ale już te relacje odbiegają od tego, co jest głęboko egzystencjalne, bliskość fizyczna, to głównie matki z dzieckiem, jako coś dominującego, ale inny rodzaj bliskości, bliskości duchowej i więzi właśnie w nadziei na spotkanie.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas, kiedy pochylamy się nad tym maleństwem, nad tą maleńką miłością, która rodzi się w naszych sercach. Ta nasza dzisiejsza rozmowa tak zmierza w tę stronę. Pewnie teraz poprosimy Ojca o słowo życzeń, a ja tylko przypomnę, zanim wybrzmią życzenia, bo wystarczy małe przypomnienie. Dziś w świecie komputerów, techniki, proszę nie zapomnieć, by zaglądać na stronę Małego Księcia. Tam wszystkie ważne informacje dla tych, którzy chcieliby jakiś swój mały ślad zostawić. I o tym, o czym ojciec mówił tak pięknie, by znaleźć w sobie sposób na to, by żyć nie tylko dla siebie. No właśnie, jeśli będą chcieli, to z pewnością znajdą odpowiedź na to pytanie. Jak to zrobić?
Tak się zastanawiam, życzenia. Szanowni państwo, ja taki jestem prosty facet i tak się zastanawiam, czego ja bym sobie chciał życzyć. Bo im bardziej dotrę do tego, to łatwiej mi będzie również tego państwu życzyć. Myślę sobie, że sobie bym życzył i wam, drodzy państwo, żeby gdzieś tam to bicie serca, które jest nasze głęboko fizjologiczne, bo to przecież mięsień sercowy, ale na poziomie duchowym i takim metaforycznym, to bicie serca uświadamia nam, że w tym sercu jest jeszcze miejsce dla tego dzieciątka, które chce bić w tym moim sercu. Czyli relacja personalna z Jezusem, który się rodzi. Taka właśnie konkretna Boga, który chciał mieszkać w moim sercu. A ta druga, przekładając już na język czynu, jeśli można użyć tego zwrotu, to życzyłbym także sobie i wam, drodzy państwo, żebyście mieli świadomość, że tych Jezusków to się rodzi, ho, ho, ho. I że w Boże Narodzenie tych Jezusków się urodzi też cała masa. A jakaś część to może być ten Jezusek w oknie życia. Jakaś część na świecie to będzie Jezusek, który będzie potrzebował pomocy. I cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, to mnie uczyniliście. I to jest wyzwanie, które taką wyobraźnię miłości otwiera w nas, która nie kończy się na tym, że oj, Panie Jezu, jak cudnie Ci w moim sercu pewno, bo moje serce jest takie kochane, ale przechodzi w czyn, którym jest konkretne małe dziecko albo duży człowiek z tym dzieckiem, które ma w swoim sercu, które potrzebuje pomocy.
Ojciec Filip Buczyński, nasz gość. Bardzo dziękujemy za wizytę w wieczornym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.